Raz, dwa, trzy, próba nagrywania, raz, dwa, trzy.
Trzy, cztery, jeden, dwa, trzy.
Dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mimo drobnych trudności jesteśmy w całkiem sporym składzie, ale przede wszystkim cieszę się, że jesteśmy wreszcie stacjonarnie. Nie wiem jak wy, ale ja już bardzo tęskniłem za tymi bezpośrednimi spotkaniami, a to jest chyba jedno z ostatnich gremiów, na których z różnych powodów dawno się nie widzieliśmy na miejscu wszyscy razem. Miło mi powitać w tych gościnnych salach naszego resortu na 79. posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Serdecznie witam współprzewodniczącego pana doktora Grzegorza Kuprianowicza, ale szczególnie serdecznie witam naszych gości, którzy dziś zaszczycili nas swoją obecnością. Jest z nami pan Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Bardzo dziękujemy za przybycie. Witam serdecznie pana ministra Dariusza Piątkowskiego, który, już mogę to zaanonsować, będzie dziś powołany w zaraz w skład naszej komisji. Witam pana posła Ryszarda Galle, wiceprzewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu oraz pana Grzegorza Dziedzinę, zastępcę dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad wraz ze współpracownikami. Równie miło witam oczywiście wszystkich państwa, członków Komisji Wspólnej, wyznaczonych przedstawicieli oraz wszystkich zaproszonych gości i ekspertów. Szanowni Państwo, 1 grudnia bieżącego roku Prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, podpisał powołanie dla nowego członka Komisji Wspólnej reprezentujących stronę rządową i w tym momencie chcielibyśmy tylko oficjalnie dokonać tego uroczystego wręczenia powołania i później Państwo, jeśli pozwolicie, z uwagi na szczególnego gościa, który jest dziś z nami, chciałbym trochę złamać program, który został z nami ustalony. I chciałbym, żeby głos zabrał pan minister, a my później będziemy procedować. Ale żeby formalności stało się, pan minister pozwoli, że wręczymy powołanie, a nasze przemówienia byśmy zostawili na tą drugą część. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Witamy w naszym gronie jeszcze raz oficjalnie. I teraz bardzo proszę pan minister profesor Przemysław Czarnek. Jeszcze raz pani przepraszam, że zaczęliśmy trochę później. No to jest niestety polityka władz samorządowych naszego miasta. No, zima zaskoczyła wszystkich. No,
u nas w resorcie są troszkę inne standardy, żartuję. Tak się zdarza, proszę Państwa. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać, a ja nie wiedziałem, że to jest pierwsze spotkanie po dłuższym czasie stacjonarne. To tym bardziej się cieszę. Proszę Państwa, ja przepraszam za to złamanie tego programu, który został Państwu przekazany, ale jestem tu też, można powiedzieć, dodatkowo, bo głównym przedstawicielem naszego resortu i dyskutantem w sprawach nauczania języka niemieckiego jako ojczystego jest pan minister Dariusz Piątkowski. Ja jestem na chwilę, dlatego że o 10:00 mam spotkanie z panem premierem Kowalczykiem i tam następne rzeczy, ale chciałem koniecznie zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić zaraz na początku tej dyskusji kilka rzeczy. Otóż po pierwsze chcę Państwa wszystkich zapewnić i myślę, że robię to również w imieniu pana Ryszarda Galle, że my się spotykamy i rozmawiamy na ten temat. To nie jest tak, że jest jakiś mur między nami, tylko jest rzeczywiście kilka kwestii, które oczywiście nas różnią, natomiast szukamy drogi do rozwiązania tych problemów, które powstały. A po drugie, w związku z tymi naszymi rozmowami z panem Ryszardem Gallą i jego przyjaciółmi z mniejszości niemieckiej, chcę Państwu zaproponować i poprosić o pewną rzecz, którą chciałbym, żeby można było dyskutować na kolejnym tego rodzaju posiedzeniu. O co chodzi? Jak Państwo wiecie, decyzją parlamentu w budżecie już tegorocznym ograniczono środki finansowe na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego z 239 milionów do 200 milionów, czyli 39 milionów zeszło. W ślad za tym ja jako minister edukacji byłem zmuszony do tego, żeby obniżyć liczbę godzin nauczania języka niemieckiego jako ojczystego z 3 do jednej. I to się dzieje od 1 września. Budżet na rok następny zakłada zmniejszenie o połowę tych środków finansowych na nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego, czyli będzie to 120 milionów złotych. I teraz chcę Państwu pokazać pewne proporcje, bo one pokazują pewien mankament, który myślę dotyczy wszystkich mniejszości i pewnego sposobu, no nie chcę powiedzieć weryfikacji, ale oświadczania o przynależności do konkretnej mniejszości, a w ślad za tym idzie oczywiście odpowiednie ukierunkowanie pieniędzy, bo pieniądze dla mniejszości narodowych powinny być dla mniejszości narodowych, a nie dla tych, którzy tylko deklarują, że są z mniejszości narodowej. Widzimy tutaj wraz z panem Ryszardem Galą ten problem. Otóż 120 milionów złotych, już nie patrzę na 240, to są środki finansowe, które w naszym przekonaniu powinny wystarczyć na 3 godziny nauki języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej. I to jest nasz kierunek. Chcemy, ażeby być może już od tego nowego semestru, i tak rozmawiamy również z mniejszością niemiecką, wrócić do 3 godzin tygodniowo nauczania języka niemieckiego jako ojczystego. To jest nasza wola. Ale zobaczcie Państwo, ile to było 240 milionów złotych. Jeśli Państwo zwrócicie uwagę na fakt, że my, jako przykład podam, że my od 1 września do końca roku 2021 dla 4 milionów dzieci w Polsce zrobiliśmy 3 godziny tygodniowo w każdej szkole zajęć wspomagających. I uwaga, niemal cały semestr zajęć wspomagających dla 4 milionów dzieci kosztował nas 183 miliony złotych, to porównajcie to teraz Państwo do 50 czy 60 tysięcy dzieci z mniejszości niemieckiej za 240 milionów złotych. No przepaść jest ogromna. Każdy widzi, że coś tu jest nie tak. I co jest nie tak? Otóż nie tak jest to, że dzisiaj w wielu miejscach, i my to wiemy, w wielu miejscach nie Niemcy, ale Polacy podpisują oświadczenie, że są z mniejszości niemieckiej po to, żeby się uczyć języka niemieckiego jako ojczystego. No jeśli Polak uczy się języka niemieckiego jako ojczystego, to samo w sobie, jak Państwo wiecie, no jest to po prostu oszustwo. I nam zależy na tym, żeby spowodować taki sposób, no znów użyję słowa, które na pewno nie jest najlepsze, ale chyba do tego to zmierza, taki sposób weryfikacji przynależności do mniejszości, konkretnej każdej, czy to będzie mniejszość litewska, czy białoruska, czy każda inna, czy niemiecka, żeby te pieniądze, które są dla mniejszości, trafiały do mniejszości, a nie dla tych, którzy się pod mniejszość podszywają. I to jest moja prośba do Państwa. Z jednej strony deklaracja, że absolutnie idziemy w kierunku tego, żeby rozwiązać problem, który powstał. Zmierzamy do tego, żeby przywrócić 3 godziny tygodniowo dla mniejszości niemieckiej nauczania języka niemieckiego jako ojczystego, tak jak dla wszystkich mniejszości, ale chcemy jednocześnie poprzedzić to na jakimś wspólną dyskusją ze wszystkimi mniejszościami na temat tego, jak określić przynależność do konkretnych mniejszości, żeby te pieniądze, które są dla mniejszości na nauczanie języka jako ojczystego, trafiały do mniejszości, a nie do tych, którzy się pod mniejszość podszywają. Bo te dysproporcje w środkach finansowych, które Państwu przed momentem pokazałem, 183 miliony złotych przez niemal cały semestr dla 4 milionów dzieci, pokazują, że 120 milionów złotych dla 50 czy nawet 60 tysięcy dzieci z mniejszości niemieckiej absolutnie powinny wystarczyć na pokrycie kosztów języka niemieckiego jako ojczystego. Tylko kwestia weryfikacji. I to jest moja prośba i dziękuję panu ministrowi za to, że tę prośbę mogę tutaj wyrazić, bo ja też nie chcę w jakikolwiek sposób tego sam proponować, tylko chciałbym najpierw, żebyśmy wszyscy się nad tym zastanowili i być może na następnym posiedzeniu już w nowym roku z chęcią raz jeszcze, jeśli pozwolicie państwo, to przyjdę i też nasze jakieś propozycje damy, ale intencja jest tylko jedna, żebyście państwo wiedzieli, żeby pieniądze dla mniejszości trafały do mniejszości, bo one są dla mniejszości. Dziękuję bardzo.
Dzisiejsza komisja naprawdę rządzi się wyjątkowymi prawami, ale myślę, że i waga, i znaczenie problemu, i przede wszystkim goście trochę to determinują. Ja już od razu anonsuję, że i z mojej strony zaraz będzie kłopot, bo Wiem, że pan przewodniczący, bo prosiłem, że przekazał tę informację, że ja też będę musiał do Senatu pojechać na równoległe obrady, ale wrócę do państwa, zakładam, że będzie krótko. Zatem złammy po raz kolejny dziś tutaj kolejność i naszą konwencję. I może tak trochę płynnie z uwagi na to, że minister jeszcze zadeklarował, że chwilkę z nami jest gotowy zostać, pewnie z 10 minut do kwadransa, to przejdźmy do tego punktu właśnie drugiego, z tym, że może z pominięciem informacji, ale może ze strony państwa jest jakiś głos w tym temacie, ale chciałbym, żebyśmy też go podzielili. To znaczy ta merytoryczna dyskusja, która jest przewidziana, zostawmy ją zgodnie z punktem, ale czy może do tego, co powiedział pan minister, czyli do tej deklaracji i propozycji, którą ja dużą radością w sercu przyjmuję, żebyśmy się mogli z początkiem roku spotkać na takim wyłącznie poświęconym temu spotkaniu. Zobaczymy, czy to komisja, czy może jakiś mniejsze grono będzie tutaj wskazane, to jestem otwarty do wypracowania, więc może ograniczmy się, spróbujmy z uwagi na te 10 minut do tego wątku, do tej deklaracji pana ministra, czy tu jest jakieś pytanie, jakaś wątpliwość, czy jakiś głos, a punkt merytoryczny sobie zrobimy normalnie, bo nie wyobrażam sobie zrobienia go w 20 minut inaczej. Zapraszam, czy ktoś chciałby... Dobrze, to może zróbmy tak. Pan przewodniczący Kuprianowicz, tylko też w tym temacie, a wystąpienia nasze zostawmy na potem. Ja swoje też wstrzymuję, a później pan poseł Gala, no i zobaczymy pewnie te dwa głosy. Nawet myślę, że dobrze, jak one akurat tu wybrzmią.
Szanowni panowie ministrowie, szanowni członkowie komisji, szanowni goście, biorący udział w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Oczywiście nie będę się odnosił do innych kwestii, od których mieliśmy zacząć. Skupiamy się na tym temacie, który tutaj wybrzmiał. Przede wszystkim powiem, że bardzo cieszy deklaracja o przywróceniu nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w wymiarze 3 godzin tygodniowo, ponieważ to oznaczałoby zakończenie stanu dyskryminacji mniejszości niemieckiej w kwestii nauczania języka mniejszości, która trwa de facto od 1 września tego roku. Także ta deklaracja jest jak najbardziej oczekiwana i pozytywnie, myślę, że przez wszystkich przyjmowana, ponieważ ona kończy ten stan, który uznajemy za niedopuszczalny, skandaliczny, który trwa w wyniku rozporządzenia z 4 lutego 2022 roku. Tak więc oczekujemy na jak najszybsze kroki legislacyjne, zmiany rozporządzenia i przywrócenie stanu, który był wcześniej, czyli takiego samego systemu nauczania języków mniejszości dla wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. To myślę, że to jest kwestia kluczowa. Jeśli chodzi o kwestię kolejną poruszoną, to znaczy kwestię środków z budżetu państwa na przekazywanym jednostkom samorządu terytorialnego w związku z nauczaniem języków mniejszości, jest to kwestia o wiele bardziej złożona, bo przede wszystkim należałoby zacząć od tego, że to nie są środki dla mniejszości, ponieważ mniejszości tych środków nie dostają. To są środki dla samorządów, które samorządy otrzymują w związku z realizacją zadań służących zachowaniu, rozwojowi i ochronie tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych. Natomiast tutaj ta różnica w słowach jest bardzo istotna, bo to nie są środki, które trafiają do mniejszości. My od wielu lat zwracamy uwagę na problem, który się pojawia. Problem polegający na tym, że te środki są przekazywane jako część subwencji oświatowej, czy część oświatowa subwencji ogólnej, i mniejszości nie mają żadnego wpływu na to, jak te środki są wydatkowane, i one są wydatkowane w bardzo różny sposób przez samorządy, zgodnie zresztą z prawem, bo prawo przecież daje samorządom możliwość dysponowania dowolnego tymi środkami, i bardzo często zgłaszane są sygnały, że te środki w dużym stopniu nie są wykorzystywane na edukację mniejszości. Warto też zwrócić uwagę, myślę, że nie są to środki na nauczanie języka mniejszości, wyłącznie. Nauczanie języka mniejszości jest jednym z elementów całego kompleksu zadań, które mają realizować szkoły i placówki oświatowe, a poprzez to także organy prowadzące działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości. Nieprzypadkowo nazwa samego rozporządzenia ministra edukacji i nauki mówi nie o nauczaniu języków mniejszości, tylko mówi o działaniach służących zachowaniu tożsamości. Nauczanie języków mniejszości jest tylko jedną z części tych zadań, więc patrząc na środki finansowe, także w tym kontekście trzeba na to patrzeć, że tutaj nie chodzi tylko o 3 czy 5 godzin nauczania języka mniejszości, ale o cały kompleks działań. I tutaj jak najbardziej jako mniejszości jesteśmy bardzo zainteresowani, od wielu lat postulujemy taką rozmowę na temat tego, jak zrobić, aby te środki były wykorzystywane efektywnie i rzeczywiście były przeznaczane na ten cel, z powodu którego są one dla samorządów przekazywane. Niestety takiej dyskusji nie udało się de facto podjąć i wydaje mi się, jest to mój pogląd, bo oczywiście nie mieliśmy możliwości uzgodnienia tego na forum strony mniejszościowej, bo jest to nowy przecież temat, że działania w tym zakresie nie powinny zaczynać się od tego, aby zmniejszać wielkość środków przekazywanych samorządom, ale raczej poszukiwania drogi doprowadzenia do tego, aby te środki były przekazywane zgodnie z przeznaczeniem. A potrzeby są bardzo wielkie. Czasem zdarza się, że w niektórych szkołach przysłowiowa kreda i tablica są to jedyne pomoce naukowe, które mimo tak stosunkowo dużych środków otrzymywanych przez organy prowadzące, które są realnie, którymi dysponują nauczyciele pracujący z dziećmi należącymi do mniejszości narodowych i etnicznych. Warto też pamiętać o tym, że trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do kwestii deklaracji o nauczaniu języków mniejszości i innych działań służących zachowaniu tożsamości mniejszości, ponieważ pamiętajmy o zapisach ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, artykuł 4, który mówi, że każda osoba należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jako osoby należącej do, lub nie należącej do mniejszości. A wybór taki lub korzystanie związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków. Bardzo ważne też jest ustęp 2 tego artykułu. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji o własnej przynależności do mniejszości lub ujawnienia swojego pochodzenia języka mniejszości lub religii. Ustęp 3. Nikt nie może być obowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości. Więc musimy o tych zapisach pamiętać i wydaje mi się, że też musimy wziąć pod uwagę zapisy Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, która ma nieco inną filozofię, ma po prostu inną filozofię zapewnienia możliwości dostępu do języków mniejszościowych lub regionalnych, niż jest to zawarte chociażby w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki dotyczącego
panie
nauczania.
Panie przewodniczący, przepraszam, bo ja będę musiał wychodzić, a chciałem tylko się dwa słowa ustosunkować do tego, co pan mówi i pewnie byśmy na następnym posiedzeniu już styczniowym kontynuowali ten temat.
Nie, oczywiście, to jest tylko gorąca reakcja. Ja myślę, że tutaj może dajmy jeszcze głos dla pana posła Gali i wtedy, żeby też wybrzmiał głos przedstawiciela mniejszości niemieckiej. W związku z tym, że członkowie Komisji Wspólnej reprezentujący mniejszość niemiecką, pan Bernard Gajda i Rafał Bartek na znak protestu przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej zawiesili swój udział w pracach komisji i są w stanie zawieszenia. Jedynym przedstawicielem mniejszości niemieckiej jest w tej chwili na dzisiejszym naszym posiedzeniu pan poseł Ryszard Galla. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie ministrowie, panie ministrze Czarnek. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ten głos i troskę o to, aby przywrócić równowagę pomiędzy mniejszościami, jeśli chodzi o nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych. Ja bardzo się z tego cieszę. Cieszę się z tego też, że od już pewnego czasu rozmawiamy z sobą. Muszę państwu powiedzieć, że właśnie szczególnie na ostatnim spotkaniu z panem ministrem Czarnkiem właśnie rozmawialiśmy merytorycznie. Oczywiście my stawiamy warunek tutaj jeden, uchylenie rozporządzenia z 4 lutego, ponieważ to jest jakby podstawa tego, czy my dzisiaj mamy przywrócone 3 godziny, czy w dalszym ciągu tkwimy w 1 godzinie. Ja się cieszę ze sprawozdania. Oczywiście ja nie będę cytował sprawozdania, ale w tym sprawozdaniu bardzo wyraźnie wskazujecie państwo, że popularność języka niemieckiego jako ojczystego wzrasta. Wzrasta. Dowodem na to jest także fakt, że jest troska samorządów Oczywiście nie wszystkie samorządy poszły w tym kierunku, ale chwilowo wsparły dodatkowymi środkami i godzinami naukę języka po to, żeby jednak nie krzywdzić tych dzieci. Więc tutaj deklaracja pana ministra o tym, że jest szansa, aby przywrócić tą normalność w najbliższym semestrze szkolnym, jest dla nas bardzo dobrym sygnałem. I tutaj myślę, że i moi koledzy, i ja będziemy deklarowali współpracę. A jeśli chodzi o problematykę, myślę, że tutaj pan współprzewodniczący Kuprianowicz bardzo wyraźnie powiedział, że to jest temat, który od lat poruszamy, natomiast musimy spojrzeć na to bardzo szeroko i o to pana ministra proszę.
Bardzo dziękuję. Jak pan minister pozwoli, to dosłownie dwa słowa i będę uciekał i cieszę się na spotkanie już w styczniu. No ale to dokładnie, panowie, potwierdzacie moje tezy. To, że nieco innych pojęć używacie, to nie znaczy, że nie myślimy dokładnie o tym samym. Dlatego nie mówiłem o języku mniejszości, tylko języku niemieckim jako ojczystym. To jest jednoznaczne stwierdzenie. Jako ojczysty języka niemieckiego uczy się Niemiec, a nie Polak. Polak uczy się języka niemieckiego jako obcego. I to ma zasadnicze znaczenie. I dlatego mówię, że te środki powinny trafić do tych, którzy są Niemcami. Bo jeśli ktoś się uczy języka obcego, znaczy języka niemieckiego jako języka mniejszości, czyli jako ojczystego, to musi być Niemcem, jeśli chodzi o jego narodowość. Nie ma innego wyjścia. Jeśli Polak, który nie ma nic wspólnego z mniejszością niemiecką, uczy się języka mniejszości, no to jest to samo w sobie oszustwo i to oznacza, że te środki nie trafiają do państwa jako mniejszości, tylko do tych, którzy pod mniejszość się po prostu podszywają. I dlatego ten wzrost popularności języka niemieckiego jako ojczystego czy jako mniejszości, no nie wynika z faktu, że jest więcej Niemców w Polsce, tylko wynika z faktu, że wielu ludzi po prostu podszywa się pod mniejszość niemiecką i te środki, które powinny trafić do was, trafiają również do tych, którzy w mniejszości nie są. I dlatego ja jestem otwarty na każde argumenty, które miałyby spowodować, że te środki finansowe trafią dla mniejszości. To, czy to za pośrednictwem samorządu, czy nie za pośrednictwem samorządu, dla mnie też jest wszystko jedno. Natomiast chodzi mi o to, żeby to były środki, które idą na potrzeby mniejszości takiej czy innej, na potrzeby nauczania języka mniejszości takiej czy innej, na potrzeby nauczania czy utrzymania tożsamości mniejszości takiej czy innej, a nie dla tych, którzy dzięki temu, że jest taka luka w prawie i możliwość nadużyć, utrzymują jakąś szkołę tylko z tego powodu, że napiszą w oświadczeniu, że są Niemcami, a nie są. Bardzo dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego na święta, odpoczynku, spokoju i bardzo się cieszę na spotkanie w styczniu.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Odprowadzę pana ministra. Będzie współprowadził pan doktor i pan dyrektor Rudlicki, którego zaraz muszę odnaleźć, a jest tutaj z drugiej strony. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i też się cieszę na ten styczeń. Wrócę do Państwa niezwłocznie, jak będzie to możliwe.
Szanowni Państwo, w tej sytuacji myślę, że powinniśmy kontynuować punkt drugi programu naszego posiedzenia. Potem, jak pan minister powróci, wrócimy do otwarcia, bo tak się dzisiaj złożyło specyficznie, że de facto nie było otwarcia posiedzenia komisji i jakby wyjaśnienia sytuacji, w której się w tej chwili znaleźliśmy, bo przypomnę, że jest to pierwsze posiedzenie stacjonarne po długim okresie, ale także jest to pierwsze posiedzenie po zakończeniu stanu zawieszenia udziału w pracach komisji przez większość członków komisji reprezentujących mniejszości. To też jest bardzo istotne, bo to jest nowa sytuacja. Ale myślę, że w tej chwili będziemy kontynuować ten punkt, który nieprzypadkowo umieściliśmy jako pierwszy, ponieważ strona mniejszościowa stanęła na stanowisku, że początek wszelkich rozmów na temat mniejszości w tej sytuacji, którą mamy obecnie prawną, musi zaczynać się od rozmowy na temat kwestii dyskryminacji mniejszości niemieckiej. Tak więc kontynuujemy punkt. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie chciałbym kompletnie zrobić dekompozycji, natomiast w sensie absolutnie formalnym przed posiedzeniem GUS złożył propozycję o przyspieszenie punktu GUS-owskiego. Wynika to z kalendarza pani dyrektor i z możliwości zaprezentowania w sposób idealny i wzorcowy wyłącznie przez panią dyrektor tego punktu. Więc prośba, panie przewodniczący, albo o kolejne złamanie i przejście do tego punktu, albo jeżeli zdążymy, tylko obawiam się, że dyskusja w punkcie drugim wyeliminuje panią dyrektor z udziału w prezentacji Guzowski.
Znaczy tutaj są bardzo ważne powody, żeby pani dyrektor zdążyła przed określoną godziną wypowiedzieć się. To chodzi o kwestie naprawdę bardzo istotne z tego, co do mnie dotarły informacje, więc może rzeczywiście zróbmy w ten sposób, żeby, panie ministrze, czy moglibyśmy ten punkt przesunąć w tej nadzwyczajnej sytuacji? To może rzeczywiście zacznijmy w takim razie od punktu dotyczącego informacji na temat spisu ludności. Jest to punkt brzmiący informacja o stanie prac w zakresie prezentacji struktury narodowo-etnicznej Polski w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i bardzo proszę o wystąpienie panią dyrektor Dorotę Szałtys.
Dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję za uwzględnienie tej mojej prośby. Rzeczywiście ona jest dla mnie bardzo tutaj kluczowa i dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, dzisiejsza prezentacja dotyczy stanu naszych prac nad tymi etapami prezentowania struktury narodowo-etnicznej jako wynikami spisu przeprowadzonego, jak Państwo wiecie, w zeszłym roku według stanu na koniec marca 2021. Państwo otrzymaliście tutaj notatkę, ona jest, ta notatka wzbogacona taką pewną informacją dotyczącą wyników ostatecznych w zakresie ludności Polski w ujęciu regionalnym. Dla nas jest to bardzo ważne, ponieważ ono daje pewne tło do tego, jak będą te struktury narodowo-etniczne, które mamy w kalendarzu publikowania, określone w harmonogramie, prezentowane, jak mogą się rozkładać liczebnie i jak będziemy je mogli porównywać z 2011 rokiem. To, co chciałam jeszcze podkreślić, że spotykaliśmy się od 2018 roku i dyskutowaliśmy z Państwem kształt pytań, czyli porównywalność jest całkowita, jeśli chodzi o pytania etniczne i język używany w domu. Na tych spotkaniach Państwo wypowiadaliście się, te pytania osiągnięte w drodze konsensusu, jak Państwo pamiętacie, w 2011 roku zostały w takiej samej formie udostępnione. Ponadto narodowość nie była, tak jak w poprzednim spisie, deklaratywna, tylko obowiązkowa, wspomagana w sposób bardzo istotny słownikami etnonimów, czyli słownikami, które pomagały użytkownikom, pomagały właśnie osobom, które się spisywały, wybierać identyfikację, a oprócz tego były jako nieliczne w ogóle pytanie w spisie, bo unikaliśmy pytań otwartych, tutaj wyszliśmy naprzeciw, zresztą i Państwa również intencją, aby można było wpisywać także jako tekstowe odpowiedzi. To jest bardzo istotne, zarówno przy języku, jak i przy przynależności narodowo-etnicznej. To oczywiście, proszę Państwa, dość mocno też powodowało, że proces przetwarzania był bardzo utrudniony. Ale chcę również jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. W tamtym spisie, pamiętacie Państwo, to był spis oparty przede wszystkim na badaniu reprezentacyjnym bardzo, bardzo szerokim, 20% objęcia, 20% próbą gospodarstw domowych. Natomiast tutaj, w tym spisie podeszliśmy inaczej, podeszliśmy przede wszystkim na objęcie spisem całej populacji poprzez metody spisania, przede wszystkim dlatego, że był COVID, postawiliśmy na samospis. To jest dość duże wyzwanie dla wszystkich społeczeństw, dla naszego również, bo zawsze ta pomoc rachmistrza czy ankietera telefonicznego zawsze pomaga, natomiast tutaj pomimo naszych bardzo takich dużych takich komentarzy, uwag, różnych pomocy, dla niektórych osób było to problematyczne. Musimy to wziąć pod uwagę. Była również ta wieloźródłowość, czyli mieliśmy właśnie metodę samospisu, wywiadu telefonicznego, rachmistrza, ale również i ta wieloźródłowość polegała na tym, że źródłami do spisu były także źródła administracyjne. I pamiętamy Wiemy przecież, że w źródłach administracyjnych narodowość, język w ogóle nie są rejestrowane. Także musimy to także wziąć pod uwagę. Czyli ta wieloźródłowość i właśnie te metody, które wprowadziliśmy, one spowodowały, że sam spis, mimo że jest wsparty bardzo wysokimi informatyzacją, bardzo zaawansowaną, on sam w sobie jest przedsięwzięciem o bardzo dużym wyzwaniu, przede wszystkim dlatego, że cała statystyka jest odpowiedzialna za jak największą jakość wyników spisu. To nie są szacunki na wysokim poziomie agregacji, tylko to jest jakość, która nas obliguje nie tylko tutaj przed polskim społeczeństwem, ale również przed Komisją Europejską i innymi gremiami, które rozliczają, przepraszam za to słowo, ale rozliczają każdy etap przetwarzania i opracowania wyników. Zatem przechodząc do meritum, proszę Państwa, ten pierwszy etap, który rozpoczęliśmy w prezentacji wyników, został osiągnięty. To jest bardzo kluczowy etap. Ta statystyczna agregacja jest dokładnie taka sama w prezentacji wyników jak w 2011 roku, czyli zaprezentowaliśmy taką najbardziej intuicyjną i najprostszą w tej chwili prezentację wyników poprzez identyfikację polską i inną oraz identyfikację niepolską. Podobnie jest z językiem używanym w domu, językiem kontaktów domowych. Te wyniki są pokazaniem jakby tego takiego procesu operacyjnego, tak to nazwiemy. W kwietniu przyszłego roku prezentować będziemy kolejne wyniki już z identyfikacjami, czyli ze strukturą narodowo-etniczną, która będzie, która, gdzie będziemy właśnie prezentować już tę strukturę z najliczniejszymi prawdopodobnie, i określimy pewien próg narodowościami. Dlaczego, proszę Państwa, nie teraz? Dlatego, proszę Państwa, ponieważ mamy dosyć duży wolumen nieustalonych identyfikacji, pod tym statystycznym określeniem nieustalone kryją się informacje, które wymagają bardzo poważnych prac metodologicznych, ale również i właśnie takich przetworzeniowych. Musimy zakodować to, co jest nieadekwatnymi jeszcze w dalszym ciągu identyfikacjami lub po prostu brakiem danych, odmową udzielenia informacji. Tych informacji jest bardzo dużo. Być może, że na jakimś posiedzeniu damy może jakąś taką właśnie próbkę, co w tych zapisach słownych znaleźliśmy, i powiem jedno, że społeczeństwo przez te 10 lat bardzo się zmieniło i tutaj mamy dużo więcej takich zapisów, czyli wniosek z tego, że mimo wszystko, mimo słownika etnonimów, użytkownicy z niego nie korzystali, tylko próbowali swoje różne światopoglądowe postawy wyrazić właśnie w sposób opisowy w tych zapisach słownych. Poza tym, no jeszcze raz powtarzam, wiele osób nie wzięło udziału w spisie. Podobnie zresztą jak w 2011, to przede wszystkim są osoby, które wyjechały za granicę, mimo że tutaj są w dalszym ciągu mieszkańcami, być może, że nie dotarła do nich informacja o spisie, i wówczas takie informacje są pozyskiwane z rejestrów, a w przypadku właśnie tego tematu my tych informacji nie mamy. W związku z powyższym, podobnie jak w spisie 2011, gdzie również mieliśmy bardzo wysoki udział nieustalonych, to rozszacowanie było na podstawie zaawansowanych metod statystycznych, matematycznych, metod, które zagwarantowane mamy w ustawie w momencie, kiedy właśnie nie mamy możliwości spisania osób lub innych okoliczności, takie metody są włączane. Zresztą to jest zgodne również z zaleceniami Komisji Europejskiej. I ten raport jakości jest również składany do Komisji Europejskiej. My także, proszę Państwa, takie metody opisaliśmy, jakimi metodami imputowaliśmy, rozszacowywaliśmy te braki danych. Opisaliśmy także w 2011 roku, było to też przedmiotem posiedzenia, któregoś już nie pamiętam, Komisji. Państwo akceptowaliście te metody i wyniki uzyskane. Tym samym ten wolumen, ten udział nieustalonych zmniejszył się i podobnie tutaj, czyli to właśnie spowoduje, że wielkości bezwzględne i udziały również poszczególnych przynależności identyfikacji narodowo-etnicznych zwiększą się. One będą zwiększone może o dziesiętne punktu procentowego, a może nawet o ileś punktów procentowych, podobnie jak miało to miejsce w 2011 roku. Czyli podsumowując, w tej chwili ten pierwszy kluczowy etap został przez nas zamknięty. W tej chwili przystępujemy do następnego etapu, którego wynikiem będą właśnie już zaprezentowane w kwietniu te struktury narodowo-etniczne z zmniejszoną liczbą, udziałem nieustalonych. Chcę tylko jeszcze podkreślić, że Komisja Europejska dopuszcza około 3% nieustalonej kategorii. I to tyle z mojej strony. Niezależnie oczywiście od rodzaju cechy.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ze strony Głównego Urzędu Statystycznego będzie jakaś informacja dalsza, czy traktujemy, że to już jest...
To jest wszystko, natomiast Państwo macie notatkę z prezentacją właśnie tych wyników w rozmieszczeniu terytorialnym dla obydwu tematów.
Dziękuję bardzo. W takim razie rozpoczynamy dyskusję na ten temat. Rozumiem, że te materiały, które otrzymaliśmy w formie notatki, traktujemy, że zapoznaliśmy się z nimi, że Państwo już nie będziecie ich prezentować. No i rozpoczynamy dyskusję. No, w pewnym sensie tą dyskusję rozpoczęliśmy wczoraj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, bo ten sam temat także był na tym posiedzeniu. Kto miał możliwość oglądania posiedzenia komisji, już miał okazję posłuchać tej dyskusji. No, ja ze swojej strony chciałbym odnieść się do tego, o czym już była mowa wczoraj, to znaczy do kwestii tego, że no, oczekiwania były nasze były takie, że spodziewaliśmy się, że otrzymamy już jakąś pierwszą wstępną informację dotyczącą rzeczywiście struktury narodowościowo-etnicznej Polski. No, pewne zdziwienie wywołała informacja, w której pojawiły się kategoria identyfikacje polskie, identyfikacje polskie i niepolskie oraz identyfikacje wyłącznie niepolskie oraz nieustalone. W zasadzie cztery takie grupy. Pojawiało się pytanie w gronie mniejszości, dlaczego, jeżeli można było określić, jaka jest liczba identyfikacji niepolskich, dlaczego nie można było podać, jakie są to identyfikacje, no bo domyślamy się, że ta liczba identyfikacji niepolskich wynikała z sumowania różnych identyfikacji niepolskich. Więc pytanie, dlaczego nie można było podać tego? No i też niepokój wzbudziła bardzo duża liczba nieustalonych identyfikacji, prawie 10% całości populacji. I tutaj pojawiło się też pytanie, które też zostało sformułowane na Komisji Sejmowej, z czego to wynika, jaka jest geneza tego, że tak duża liczba braku informacji na temat identyfikacji narodowej pojawiła się w tych materiałach, które otrzymaliśmy w wynikach spisu. Inna kwestia, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, co też już było sygnalizowane, to chociażby kwestia porównywalności spisów. No, tutaj przyznam szczerze, że tutaj pojawiają się pewne pytania, bo przecież spis 2011 roku był przeprowadzony według innej metodologii. Tam on został w zasadzie przeprowadzony na podstawie pewnej próby populacji, de facto kilkunastu procent, z czego dane były agregowane na całą populację, w odniesieniu do całej populacji. W tym roku, znaczy w 2021 roku spis PiS z założenia miał mieć charakter powszechny, tak jak zresztą wynika z nazwy tego spisu, więc siłą rzeczy mamy tutaj jakby inne podejście do, inna skala danych, które Główny Urząd Statystyczny uzyskał, co też powoduje, że no, w moim odczuciu te wyniki tego spisu nie do końca są porównywalne. Poza tym też myślę, że warto zwrócić uwagę, że jedno z pytań tak zwanych etnicznych, tożsamościowych zostało nieco inaczej sformułowane. Mam na myśli pytanie o język. Jego brzmienie było inne w 2011 roku, inne w 2021. Myślę, że to też dotyczyło w intencji tego samego, ale było inne brzmienie. No, jeżeli było inne brzmienie, to też można spodziewać się, że mogły być inne odpowiedzi. Nie odnoszę się w tym momencie, bo nie jest to jest to myślę, że temat na jedno z kolejnych posiedzeń komisji, do kwestii dyskusji na temat samego przebiegu spisu i innych kwestii z tych związanych. Być może jeszcze w tej dyskusji powrócimy. To tyle słowem wstępu z mojej strony. Bardzo proszę o zabieranie głosu w dyskusji. Pani Aldona Jurkun.
Ja się chciałam zapytać, jak będą dostępne informacje o strukturze narodowej i etnicznej w Polsce? Czy one będą dostępne w banku danych lokalnych i do jakiego poziomu agregacji? Czy do poziomu powiatów, czy do poziomu gmin i czy też będą dostępne w siatce kilometrowej? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o kolejne głosy. Pan Artur Hoffmann, przedstawiciel mniejszości niemieckiej.
Żydowski.
Przepraszam.
Kiedy będzie cokolwiek wiadomo, bo te dane do tej pory, to są może dla statystyków, to ma związek między innymi, myślę, z kosztami nauczania, ze wszystkim innym. Jeśli chodzi o rok 2011, powtarzam głośno i wyraźnie, to wtedy możemy sobie mówić i cytować Bismarcka na okrągło, że są większe kłamstwa, mniejsze kłamstwa i statystyki, jeśli dotyczy mniejszości żydowskiej, bo jeszcze 10 lat wstecz było 1100 Żydów, potem się pojawiło 7000 według jakichś dziwacznych algorytmów, a w tej chwili jestem bardzo ciekawy właśnie, jak to będzie wyglądało, bo żyjemy w epoce, proszę się nie dziwić tym różnym problemom z identyfikacjami, bo jeżeli mamy 56 płci, to być może narodowości mamy więcej niż państw czy w ogóle grup etnicznych na Ziemi. Więc łącznie trzeba doliczyć te marsjańskie i wenusjańskie. Więc gdyby padło pytanie na przykład o to, czy jesteś homo sapiens sapiens, to też myślę, że 10% miałoby problemy z odpowiedzią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Mario Lapkowicz, przedstawicielka mniejszości karaimskiej.
Dzień dobry Państwu. Ja właśnie chciałam się też zapytać, kiedy my możemy liczyć na wyniki, ponieważ odnosząc się do spisu poprzedniego, ja pamiętam dokładnie dyskusję i tak naprawdę radość wówczas, gdy przez sita tych analiz danych, które były, okazało się, że są Karaimi w Polsce. Bo był taki moment, nie wiem, pewnie Panie Grzegorzu, Pan pamięta, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle doliczymy się w tych, do tej małej liczby przedstawicieli społeczności karaimskiej. I w momencie, kiedy się okazało, że w ogóle jacyś Karaimi wychodzą z tych sit metodologicznych, to była radość. Chociaż drugą rzeczą, która nas osobiście bardzo zaskoczyła, to, że pojawiła się druga największa społeczność karaimska w Polsce, czyli społeczność karaimska w Łodzi. Bo Karaimi mieszkają, jak ci, którzy znają społeczność karaimską, wiedzą, że mieszkają w Warszawie, Trójmieście, we Wrocławiu. Pojedyncze osoby mieszkają w innych okolicach. Nikt nie zna żadnego Karaima z Łodzi, oprócz danych statystycznych z poprzedniego spisu. W związku z czym też z niezwykłym, ale dużym zainteresowaniem czekamy na te szczegółowe dane spisowe, ponieważ mniej więcej wiemy, kto się spisywał, mniej więcej wiemy, jak z naszej społeczności, jak odpowiedzi mogą się kształtować. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawi, ile osób wybrało egzotyczne pochodzenie karaimskie w wykazaniu swoich deklaracji mniejszościowych i podobnie jak właśnie Żydów, bo to może być ktoś się może cieszyć i pokazywać jakąś własną wyobrażenie o własnym pochodzeniu, więc ja jestem bardzo ciekawa, czy nam przyrosną społeczności karaimskie w Polsce, czy znowu nas ubędzie, tak jak było w spisie z 2004 roku, kiedy było 50 Karaimów, bo to było 50, 314 i teraz czekamy. Więc bardzo jesteśmy głęboko zainteresowani tą informacją szczegółową, ponieważ no, rozumiem, że ja się mieszczę w kategorii niepolska, ponieważ określiłam się jako jedna tożsamość, tożsamość karaimska, nigdy innej nie podaję, więc zakładam, że jestem w grupie niepolskiej, nie w grupie nieokreślonej, ale chciałabym wiedzieć właśnie, jak się kształtują te wskaźniki dla społeczności karaimskiej, ale tak podobnie jak wszyscy przedstawiciele innych mniejszości chcieliby te liczby zobaczyć i rozumiemy też, że wiele kategorii związanych tak naprawdę z funkcjonowaniem mniejszości w naszym kraju jest w jakiś sposób uzależnione od tych liczb, więc te liczby są dla nas, nawet jeżeli są, przepraszam bardzo, że użyję brutalnego słowa, przekłamane, są dla nas niezwykle istotne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Mirosława Kopyscjańska, przedstawicielka mniejszości łemkowskiej.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja również, jak moi poprzednicy, z ogromną niecierpliwością czekamy na wyniki ilościowe naszej mniejszości etnicznej łemkowskiej, z tego względu, że to też powoduje, że możemy ubiegać się o różnego rodzaju środki, co też determinuje naszą ciekawość, a jednocześnie też dostaliśmy zapewnienia, że te wyniki będą najpierw we wrześniu, teraz już to się przesuwa dużo dalej, więc też nasza cierpliwość wzrasta coraz bardziej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Kasprowicz, przedstawiciel mniejszości ormiańskiej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jedno pytanie, bo z tych materiałów przekazanych wynikałoby, że ta liczba o nieustalonym pochodzeniu etnicznym jest bardzo wysoka. To jest coś, zdaje się, około 10%. To ta pozycja wymaga, wydaje mi się, bardzo szczegółowego omówienia i wyjaśnienia, bo dla nas jest to istotne. Czy 10% tych niespisanych, ile tam jest, ile tam może być przedstawicieli mniejszości narodowych, którzy no, nie spisali się w ogóle, albo gdzieś wyjechali, albo coś, jakiś problem jest w tym, że nie ustalono. Czy tam ktoś jest z naszych przedstawicieli, czy nie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy? Pan poseł Ryszard Galla.
Bardzo, bardzo krótko, panie przewodniczący. No, chciałbym potwierdzić, że rzeczywiście wczoraj na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych temat spisu powszechnego był także podjęty. Wyjątkowo burzliwa była dyskusja i jak na standardy komisji długo trwała. Ustaliliśmy, że no, nie przyjmujemy tej informacji, natomiast czekamy do kwietnia. Państwo... Pani dyrektor potwierdziła, że w kwietniu będą już takie wyniki, gdzie będzie można było podać także i te ilości dla poszczególnych mniejszości narodowych, etnicznych. Rzeczywiście tym tematem, który był mocno dyskutowany, to szczególnie ta grupa nieustalona, to jest, no, tak jak mój poprzednik powiedział, dosyć znacząca pozycja. Ja tylko przypomnę, w wczorajszej informacji ze strony GUS-u padła także taka wartość 2 milionów tej grupy nieustalonej w spisie 2011, z której jakby po tym podzieleniu tych głosów zostało tylko 500, czyli... 500 tysięcy, przepraszam bardzo. Czyli z tego wynika, że tam na pewno w tej chwili państwo będą pracowali nad tym, jak rozpracować tą kwotę 3 700 000, prawie 800 tysięcy. I no, ciekaw jestem, w jakich wartościach one mają szansę trafić także do poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych, bo to jest dla nas bardzo interesujące, tym bardziej i tutaj podam przykład mojego województwa opolskiego, które jest w grupie 3 województw, gdzie ten odsetek innych narodowości jest wysoki, gdzie my mamy tą grupę inną niż Polska na poziomie 100 tysięcy, a ta grupa nieustalona to jest 120 tysięcy. Na populację, proszę Państwa, niespełna prawie miliona mieszkańców, więc to jest dosyć pokaźna wartość i dlatego proszę się nie dziwić, że także z wielką troską spoglądamy, jaki ten wynik ostateczny będzie.
Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Jeśli nie, to ja sobie jeszcze pozwolę na koniec, jeszcze może jedno pytanie. No, dla mniejszości bardzo istotne jest, jaka będzie metodologia ustalenia tej przynależności etnicznej, no, narodowościowo-etnicznej tych prawie 3 700 000 osób, do których w tej chwili znalazły się w rubryce nieustalona. To jest bardzo istotne, no bo patrząc na skalę liczebności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, no jest to liczba przecież olbrzymia i pytanie, w jakim stopniu, na ile się uda ustalić, jaka jest liczebność mniejszości w tym kontekście, a dla nas jest to bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Czy jeżeli nie ma pytań, to bardzo proszę o głos przedstawicieli Głównego Urzędu Statystycznego.
Dziękuję bardzo za pytania. My się podzielimy tutaj z moim ekspertem, z panem Grzegorzem Gudaszewskim. Ja może najpierw rozpocznę od tych pytań takich, które były zadawane również na komisji sejmowej i tutaj także padły, czy będą kiedy będzie. Jeszcze raz potwierdzę to, co pan poseł powiedział, kwiecień 2023 roku, struktura narodowo-etniczna z właśnie już zaimplementowaną metodą podniesienia jakości, w sensie właśnie ustalenia czy rozszacowania właśnie tych braków danych. Za chwilę o metodzie opowie Grzegorz Gulaszewski, natomiast my nie będziemy tutaj wyważać otwartych drzwi, mamy tę metodę przetestowaną. Pan Grzegorz jest wysokiej klasy specjalistą, będzie podobna na podstawie właśnie, no to się nazywa HOT-DEC, jedna z metod imputacji, opisana zresztą w 2011 roku. Myślę, że tutaj jeszcze wprowadzimy, zaimplementujemy inne metody, będziemy się też konsultować z naszymi specjalistami, matematykami z odpowiednich ośrodków. Niemniej jednak ta metoda, ona nie jest absolutnie żadnym nowum, bo jest stosowana szeroko w statystyce. Oczywiście ją opiszemy, bo jesteśmy bardzo transparentni, zresztą nigdy nie ukrywaliśmy naszych metod, więc na pewno będzie również i mogła być zaprezentowana na spotkaniu, jakie pewnie państwo przewidzicie, żebyśmy mogli zaprezentować te wyniki, jak i również metodę. Jeżeli chodzi o nieustalonych, jakby to, że państwo tak szokuje te 10%. Ja oczywiście może nie powinnam tego mówić, ale proszę państwa, te kraje, które wprowadzają ten bardzo trudny temat do pomiaru w badaniach statystycznych, bo jest bardzo trudny, zawsze mierzą się z bardzo dużym, różnym oporem społeczeństwa. Przytoczę tutaj przykład Czech, dużo mniejsze państwo, 10-milionowe. Dane ostateczne w ponad rok po przeprowadzeniu spisu i wolumen nieustalony 30%, bez absolutnie gwarancji imputacji. Więc myślę, że w naszych działaniach właśnie tych, aby rozszacować tę grupę, aby ją w sposób odpowiedzialny, jakościowo móc przypisać do odpowiednich grup identyfikacji narodowo-etnicznych, jest, wydaje mi się, że na drodze takiej, która i państwa również usatysfakcjonuje. Czy będą dane w bazach danych? Tak, będą w bazach danych. Będziemy robili wszystko, żeby było to również i reprezentowane na gminy. Podobnie jak w tamtym spisie, gdy będą już wyniki ostateczne, identyfikacje narodowe etniczne będą prezentowane w różnych wymiarach przedmiotowych, nie tylko i terytorialnym ujęciu, ale również i przedmiotowych wymiarach. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju cechy, z którymi będą te identyfikacje prezentowane, podobnie jak w tamtym spisie. Natomiast co do siatki kilometrowej. Siatka kilometrowa jest zarezerwowana tylko dla pewnych cech. cech, przede wszystkim tych, które są wymagane przez Komisję Europejską. Z jakiego względu? Z tego względu, proszę Państwa, że nakładana jest tajemnica statystyczna. To może być bardzo poznawczo trudne przedsięwzięcie, przede wszystkim dla użytkowników danych. Zatem przede wszystkim są to te cechy, które są wymagane przez Unię Europejską, więc od razu mówię, że identyfikacje narodowo-etniczne w swoim zresztą wymiarze poznawczym i tej różnego rodzaju również trudności takiego prezentacji tych wyników byłyby niemożliwe do prezentowania. One już będą wyzwaniem do prezentowania na tych niższych poziomach terytorialnych, ale oczywiście dołożymy starań, aby zejść wręcz do gmin. Natomiast tak, ja może już oddam głos mojemu ekspertowi, on odniesie się do tych Państwa pytań, myślę, że również i do poruszanego przez Pana Przewodniczącego zarzutu, że tamten spis był inny i nieporównywalny, czyli chodzi o metodę realizacji tego spisu, jak i również czym jest ta kategoria, co zabiera ta kategoria nieustalony, a także do zarzutu, że zmieniliśmy pytanie dotyczące języka. Bardzo proszę, Grzegorz.
Dziękuję bardzo. No, może ja wyjaśnię teraz, że to nie, proszę tego nie traktować jako zarzutu, tylko raczej jako konstatację, że spis był prowadzony w nieco inny sposób i pytanie, interpretacja tego pytania, wyjaśnienie, co to pytanie oznacza, jest inna niż była. To raczej konstatacja faktu, a nie zarzut, no bo w trakcie spisu przecież kolejne spisy są w inny sposób prowadzone, więc jest to naturalne. Natomiast to była raczej bardziej konstatacja niż zarzut. W takich kategoriach to proszę postrzegać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie
Grzegorz Gudaszewski. Tak, to jest dobra konstatacja w tym sensie, że w zasadzie już od spisu w 88 ta metoda ewoluuje. Zmieniają się spisy wszędzie, po prostu wszystko zmierza ku obniżeniu kosztów, stąd badania reprezentacyjne dosyć powszechnie stosowane jako ekwiwalent metody pełnej. I w tym sensie rzeczywiście zgodzimy się. Co do treści pytania, to po prostu no, nie zgadzamy się, że treść pytania ani o narodowość, ani o język kontaktów domowych się zmieniła. Ona się nie zmieniła. Jest identyczna. Nawet jeśli chodzi o pytanie o język domowy, tak w skrócie nazwijmy, to tam było jedno słowo się zmieniło w stosunku do 2002, ponieważ była sugestia, ale tu nie chciałbym się, to może tam kiedyś przy okazji, ale w stosunku do 2011 treść pytania o język jest identyczna. Zarówno co do pod względem brzmienia samego pytania, jak i formalnie, to, że można było udzielić, wskazać dwa języki niepolskie. Także pod tym względem pozwolę sobie nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. No a to, że kontekst metodologiczny jest inny, to musimy się zgodzić. Aczkolwiek, no cóż, no, każde badanie, nawet czy to pełne, czy reprezentacyjne, jest jakimś próbą oszacowania rozkładu pewnych cech w populacji. No, nawet badanie pełne to też jest jakiś szacunek. No, prawdę zna tylko Bóg, jak niektórzy, a reszta to są jakieś domniemania o rzeczywistości. Każdy stosuje inne metody w tym celu, żeby jak najlepiej przybliżyć, oddać naturę tej rzeczywistości. Więc no, spis się zmienia, no, zmieniają się zakres pytań. Nawet te same pytania są w kontekście innych zestawów. Tamten spis był bardziej obszerny co do pytań. Ten jest miał być wygodny, miał być bardziej dedykowany do samospisu, więc musiał być z natury rzeczy prostszy formalnie. Teraz pan przewodniczący Hoffmann, no tak, no dotknął dosyć ciekawego tematu, który wiąże się też z tym, co tutaj, o czym mówiła pani Mariola Apkowicz, że no, to, konsekwencje powtarzania pytania o narodowość, czy w ogóle natury tego pytania. To jest pytanie subiektywne. Cały czas podkreślamy tą subiektywność. Ono w żaden sposób nie weryfikujemy. Zabraniamy nawet wtedy, kiedy tam przygotowaliśmy rachmistrzów, żeby ktoś próbował weryfikować, kto jest jakiej narodowości, czy ma jakieś potwierdzenie, jakieś obiektywne dowody. To jest pytanie subiektywne i to ma swoje konsekwencje. Konsekwencje, które są bardziej widoczne w odniesieniu do małych zbiorowości niż wielkich, tak? Pani Mario, jeszcze mogę tak powiedzieć. Jeśli ja zechcę w spisie zadeklarować się jako Karaim, czy pani Mino, no właśnie. I to jest, to są koszty. No ale my z całą świadomością, nie wyobrażam sobie, że